Wracamy do Księgi Samuela, którą rozważamy na kazaniach podczas niedzielnych nabożeństw. I dzisiaj przeczytamy 11 rozdział. Jesteśmy w 11 rozdziale. Mieliśmy wcześniej wybór Saula na pierwszego króla w Izraelu, co się Panu Bogu nie podobało. Nie dlatego, że był to król, ale dlatego, że chcieli króla na wzór innych narodów. Chcieli upodobnić się do innych narodów. W ten sposób odrzucili władzę Bożą nad sobą. W poprzednim rozdziale czytaliśmy o tym, że Saul został namaszczony przez Samuela na króla. I dzisiaj mamy pierwszy test Samuela. Co się dzieje, kiedy zostaje królem? Właściwie jeszcze nieoficjalnie królem, bo pod koniec tego wydarzenia zostaje oficjalnie wprowadzony w urząd. 1 Samuela, 11 rozdział, od pierwszego wersetu. I wyruszył Amonita Nachasz i obległ Jabesz w Gileadzie. Wtedy rzekli wszyscy Jabeszyci do Nachasza: zawrzyj z nami przymierze, a poddamy ci się. Lecz Amonita Nachasz rzekł do nich: zawrę z wami przymierze w taki sposób, że każdemu z was wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. Rzekli do niego starsi z Jabesz: udziel nam 7 dni zwłoki, a my tymczasem roześlemy posłańców po całym obszarze Izraela, a jeśli nie znajdzie się nikt, kto by nas mógł wyratować, poddamy ci się. A gdy posłańcy dotarli do Gibei Saulowej i opowiedzieli o tych wydarzeniach ludowi, wszystek lud podniósł krzyk i zapłakali. A Saul zjeżdżał właśnie ze swoimi wołami z pola i rzekł Saul: cóż się stało ludowi, że płacze? I opowiedzieli mu o sprawie Jabeszytów. Wtedy zstąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. Wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał te sztuki poprzez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem: kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach na lud pański i wyruszyli jak jeden mąż. I dokonali ich przeglądów w Bezek, a było synów izraelskich 300 tysięcy Judejczyków, zaś 30 tysięcy. I rzekli do posłańców, którzy nadeszli: tak powiedzcie mężom z Jabesz Gileackiego: jutro, gdy nastanie upał, będziecie ocaleni. A gdy posłańcy odeszli i donieśli to Jabeszytom, ci uradowali się. A Jabeszyci rzekli do Nachasza: jutro wam się poddamy i będziecie mogli zrobić z nami wszystko, co wam się podoba. Nazajutrz rozdzielił Saul lud na trzychówce i wtargnęli jeszcze przed świtem w sam środek obozu i bili amonitów aż do upalnej pory dnia. Ci, którzy się ustali, rozpierzchnęli się tak, iż nawet dwóch razem nie pozostało. Wtedy rzekł lud do Samuela: któż to mówił? Czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a wybijemy ich. Ale Saul rzekł: dzisiaj nikt nie zginie, gdyż dziś dokonał Pan wybawienia w Izraelu. Samuel zaś rzekł do ludu: chodźcie, wyruszmy do Gilgal i tam odnowimy królestwo. I wyruszył cały lud do Gilgal i tam ustanowili Saula królem w obliczu Pana w Gilgal i złożyli tam przed Panem rzeźne ofiary pojednania i weselił się tam Saul bardzo ze wszystkimi wojownikami izraelskimi. Panie, wyznajemy, że Twoje słowo jest jak ostry, obosieczny miecz. Prosimy Cię, aby tnij nasze dusze i ciała, by zniweczyć w nich i w nas grzech. Panie, Twoje słowo też czytamy jest jak młot, który kroszy skały, i prosimy Cię, krusz nasze twarde miejsca w naszych sercach, abyśmy we wszystkim poddawali się Twojej woli. I Panie, nie jesteśmy tutaj dlatego, że już osiągnęliśmy nasz cel, ale chcemy poddać się Twojemu pouczeniu, Twojej zachęcie, abyśmy go osiągnęli. Współudział w Twojej chwale, w Twoim królestwie. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Saul został pierwszym królem w Izraelu. Po tym, jak został przedstawiony przed ludem jako pierwszy władca, momentalnie, i o tym mówi dzisiejszy tekst, momentalnie, on zobaczy od razu, jest pierwszy test. To nie jest tak, że się nawracamy, przychodzimy do Boga i diabeł czeka. Momentalnie przychodzą testy i tym testem, pierwszym testem w przypadku Saula była walka z Amonitami. To byli potomkowie kazirodztwa Lota z młodszą córką, lud, który mieszkał we wschodniej części Jordanu. Byli okrutnym ludem, który chciał usunąć Izrael z powierzchni ziemi i powiększyć królestwo amonickie. Czytamy, że zaatakowali Jabesz w Gileadzie, które było krainą położoną właśnie też na wschód od Jordanu, zajmowaną z kolei przez izraelskie plemiona Gada i Manassesa. Amonici od lat atakowali te tereny i obecny monarcha, władca Amonitów, Nachasz, postanowił spróbować raz jeszcze, do tego obległ stolicę regionu, Jabesz Gileackie, żeby po prostu wytępić Izraelitów stamtąd. Oblężeni mieli uznać zwierzchnictwo Nachasza, zaproponowali mu to, ale ten odpowiedział, że warunkiem zawarcia przymierza z wami będzie wyłupienie każdemu z was prawego oka. Oczywiście, gdyby tak się stało, to populacja jednookich niewolników byłaby hańbą, zniewagą dla Izraela. I starsi przywódcy Izraela poprosili o 7-dniową zwłokę, jeśli chodzi o odpowiedź. Przemyślimy twoją propozycję wyłupienia nam oczu i poddania się, ocalenia nam życia w ten sposób. Za 7 dni damy ci odpowiedź. Powiedzieli, że jeżeli w tym czasie nie nadejdzie żadna pomoc, to poddamy ci się. I o dziwo, król Amonitów zgodził się. No dobra, poczekam. Tak? Prawdopodobnie kierowała nim pogarda, lekceważący stosunek wobec siły wojsk Izraela. Czuł się mocny, uznał, że po prostu bez względu na liczbę zmiecie Izraelitów. Proszę bardzo, mogę poczekać, zbierzcie się, to wytępimy wszystkich, którzy przyjdą. Wysłano więc posłańców do Gibei, gdzie przedstawili oni sytuację Saulowi, najpierw mieszkańcom oczywiście, którzy, czytamy, że zapłakali. Nikt nie mówił, że okej, ruszymy do walki, zróbmy coś z tym, ten król Nachasz chce zhańbić naszych braci. Płakali, ale kiedy Saul wrócił z wołami z pola, usłyszał płacz, zapytał, co jest przyczyną, co się dzieje. Kiedy usłyszał powód, czytamy, że Duch Święty zstąpił na niego, co spowodowało jego gniew. Werset 6. Wtedy zstąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. To jest ciekawe. Duch Święty zstąpił i wybuchnął gniewem. Gniew w Biblii, według Biblii, jest grzechem. Szczególnie w wydaniu ludzi. Zwykle jest grzechem, tak powinienem powiedzieć. Zwykle jest grzechem, szczególnie w wydaniu ludzi. Jest coś takiego jak cielesny gniew, który jest emocjonalnym uniesieniem, jest po prostu emocjonalnym wybuchem, najczęściej zupełnie nieadekwatnym do sytuacji, najczęściej okazywanym niewłaściwym ludziom, w niewłaściwym momencie, w niewłaściwy sposób. Tak wybuchamy wobec Bogu Ducha winnych kasjerek za to, że tam jakiś produkt, coś tam jest przeterminowany na przykład i wybuchamy gniewem nie w tym momencie, nie w nieadekwatny sposób wobec niewłaściwych ludzi. Ale nie zawsze, Biblia mówi, nie zawsze, nie każdy gniew jest grzechem. Apostoł Paweł mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Biblia mówi o Bożym gniewie, którego nie powinniśmy się wstydzić. Kiedy Biblia mówi o Bożym gniewie, nie jest to jakaś ujma na jego charakterze. Boży gniew oznacza po prostu jego świętość, jego sprawiedliwość. W pewnych sytuacjach wręcz powinniśmy się gniewać na legalność aborcji, pobłażliwość wobec przestępców, ucisk wobec słabych, bezbronnych, wykorzystywanie pozycji, stanowisk, żeby gnębić drugiego człowieka, wobec pedofilii, różnego rodzaju nadużyć. Pan Jezus bywał zagniewany wobec faryzeuszy i ich obłudy, bywał zagniewany wobec handlarzy w świątyni, czy był oburzony na uczniów, którzy wypędzali dzieci z jego obecności. Jezus gniewał się na hipokryzję i gorszenie maluczkich. I Duch Święty zstąpił na Saula i ten rozgniewał się. Rozgniewał się na Nachasza, na gwałt, który chcieli zadać Amonici Izraelowi. I rezultatem jego gniewu ostatecznie było ocalenie Bożego ludu. Rezultatem naszego gniewu są najczęściej zgniecione dusze osób, wobec których nasz gniew okazujemy. Przyjaciół, dzieci, braci, sióstr. Nie? Rozwalone mury, mamy rozwalone mury, które potem musimy odbudowywać. Tak? Nasz gniew często działa jak bomba. I Duch Święty wyposaża Saula do walki. Duch Święty zstępuje na Saula i wyposaża go do walki. Duch go ogarnia I skutkiem tego było zwycięstwo w bitwie. Zobaczcie, że kiedy Duch Święty ogarnął Saula, nie czytamy, że Saul zaczął sobie podskakiwać, że rezultatem napełnienia Duchem Świętym było to, że zaczął podskakiwać, być w jakimś transie, uniesieniu. Rezultatem była odwaga, męstwo, gotowość do wyruszenia. Kiedy chodzisz w Duchu Świętym, po prostu zwyciężasz w bitwach. Zwyciężasz w codziennych wyzwaniach. Duch Święty daje ci moc do prowadzenia świętego życia. Kiedy Duch Święty w Pięćdziesiątnicy zstąpił na uczniów, to co się stało? Wyposażył ich i przemienił z grona, z garstki ludzi, którzy byli ukryci gdzieś na górnym piętrze przed Rzymianami, przed Żydami. Wyposażył ich do walki, do odważnego głoszenia Słowa Bożego. Wcześniej byli wystraszeni i ukryci. Po zstąpieniu Ducha Świętego stali się nieustraszeni i napełnili Bożą nauką Jerozolimę, Judeę, Samarię i wszystkie krańce ziemi. Co zrobił Saul? Powieści od posłańców z Jabesz. Czytamy, że wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki i rozesłał przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem, kto nie wyruszy za Saulem i Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach na lud i wyruszyli jak jeden mąż. To pocięcie wołu i rozesłanie części tego woła przypominało pocięcie zamordowanej kobiety w Księdze Sędziów, której ciało też zostało rozesłane. To było hańbiące, to było okrutne. Saul rozesłał kawałki porąbanych wołów po całym obszarze Izraela jako wezwanie do wojny. Oznaczało to informację, słuchajcie, jeżeli nie wyruszycie, to stanie się z waszymi wołami. Oni i tak tutaj dojdą. Możecie wywołać make love not war, ale oni tu przyjdą. I tak wasze woły zostaną zabite, zostaną pocięte. Będzie koniec z wami, z waszą wolnością, wioską, miastem, zwierzętami. Trzeba walczyć. Owszem, nie macie wpływu na to, co się dzieje. Na to, że pogański król chce oślepić waszych pobratyńców. Musicie podjąć walkę. Zobaczcie, że tak jest w naszym życiu. Nie mamy wpływu na wiele okoliczności w naszym życiu. Nie masz wpływu na to, jakie karty zostaną ci rozdane, ale masz wpływ na to, jak nimi zagrasz. Nie masz wpływu na wiele okoliczności wokół ciebie. One przychodzą do naszego życia, gdy znajdujemy się w danym czasie, w danym miejscu i po prostu musimy im stawić czoła. Mieszkańcy Jabesz z pewnością chcieliby prowadzić spokojne życie w swojej ziemi, tak jak wielu z nas marzy o zdrowiu, pokoju, przyjaznych ludziach wokół, ale okazuje się, że są kwasy. Są kwasy w pracy, że w domu są myszy, że w rodzinie są kłopoty, że w kościołach są konflikty, jakieś napięcia czy podziały. I odpowiedź wiary jest taka, że no nie ma siły, trzeba się tym zająć, trzeba się nad tym pochylić, trzeba stawić temu czoło zamiast biadolić, ojej, jakie to życie niesprawiedliwe, ojej, jaki ty Boże niesprawiedliwy, my chcieliśmy spokojnie żyć, a tu przychodzą posłańcy, mówią, że jakaś wojna się zaczyna, my nie chcemy żadnej wojny. W rezultacie czytamy, że strach padł, czy bojaźń pańska przyszła na lud i wyruszyli na walkę jak jeden mąż. Czytamy, że Saul zgromadził aż 300 tysięcy synów izraelskich, 30 tysięcy Judejczyków, czyli armia licząca 330 mężczyzn. I zanim ta armia wyrusza na bitwę z królem Nahaszem i Amonitami, czytamy, że najpierw do właśnie tego Nahasza zostają wysłani posłańcy z informacją, że słuchaj, okej, mieszkańcy Jabesz jutro poddadzą się i będziecie mogli z nimi zrobić, co wam się podoba. Jabeszyci rzekli do Nahasza, 10 werset. Jutro wam się poddamy i będziecie mogli zrobić z nami wszystko, co wam się podoba. Znowu, to była gra na zwłokę, to była nieprawda oczywiście, to była dezinformacja, która jest elementem strategii wojennej. I ta błędna informacja miała uśpić czujność przeciwników i zachęcić Nahasza, żeby już po prostu zaczął świętować czy dzielić skórę na niedźwiedziu, jak to się mówi. Czyli Biblia mówi, że to nie jest tak, że zawsze w każdych okolicznościach i za wszelką cenę należy mówić prawdę. Ten urywek poucza nas, że wrogowi nie należy się prawda. Kiedy na przykład Polacy ukrywali Żydów pod podłogą pokojów, słusznie oznajmiali niemieckim żołnierzom, że nie, tu nie ma żadnych Żydów, szukajcie gdzie indziej. Kiedy pobożne hebrajskie, w Egipcie położne, ratowały chłopców. Pamiętacie ten urywek, kiedy zabijano hebrajskich chłopców i położne ratowały życie tych niemowląt, to skłamały faraona po to, żeby ratować życie tych dzieci. I czytamy, że w odpowiedzi Bóg je błogosławił. Znowu, wrogom nie należy się prawda, szczególnie jeśli ich działania miałyby doprowadzić do zła, uśmiercenia ludu, ucisku i gwałtu. I teraz, nie chcę, żebyście wyszli z tej sali z wnioskiem, że to możemy tą zasadę wykorzystywać dla naszych celów. Czyli oni tutaj nie powiedzieli Nachaszowi prawdy, zmylili go, posłużyli się dezinformacją, więc ja sobie stąd wyjdę i będę sobie tak żył, będę tak lawirował. Temu powiem prawdę, temu nie powiem prawdy. Nie powiem ci prawdy, bo Nachaszowi też jej nie powiedziano. Tylko pamiętaj, kim był Nachasz, pamiętaj, kim był Faraon i pamiętaj, co chcieli zrobić. Nachasz chciał wyłupić prawe oko mieszkańcom Jabesz i wziąć ich do niewoli, chciał zhańbić, znieważyć Izraela. Chciał zhańbić, znieważyć Boga Izraela. Czyli jeżeli człowiek okłamuje drugiego człowieka, to wysyła mu komunikat: jesteś moim wrogiem. Jesteś dla mnie jak Faraon, jak Nachasz. Dlatego kłamstwo jest czymś złym, jest czymś diabelskim, jest oznajmieniem bliźniemu niezgody. Jeżeli kogoś okłamujesz, to mówisz: jesteś moim wrogiem. Jeżeli dziecko okłamuje rodzica, komunikuje: jesteś moim wrogiem. To jest strategia dezinformacji wobec wroga. Jeżeli okłamujesz przyjaciela, małżonka, oznajmiasz: jesteś dla mnie jak Faraon, jak Nachasz. Traktuję cię jak wroga, który niszczy życie ludzi. Czyli są pewne sytuacje, tutaj podałem dwa przykłady, kiedy dezinformacja jest strategią walki z wężem, z wrogiem. Ale nie, to nie jest przyzwolenie na używanie kłamstwa na co dzień. Izraelici następnego dnia wyruszają, werset 11, nazajutrz rozdzielił Saul lud na trzy chówce, wtargnęli jeszcze przed świtem w sam środek obozu, bili amonitów aż do upalnej pory dnia. Pamiętajcie, że motywacją do walki u synów Izraela nie był kaprys, nie była chciwość, ale motywacją była bojaźń pańska. Saul podzielił ludzi na trzy kompanie, rozpoczął atak wczesnym rankiem, walczył aż do upalnej pory dnia i czytamy dalej, że amonici byli tak rozproszeni, że nie można było znaleźć obok siebie nawet dwóch mężczyzn, dwóch wojowników. Wojna została wygrana, wróg się rozproszył, może jeszcze jakieś niedobitki gdzieś tam na polu podejmowały walkę, ale wynik był rozstrzygnięty. Tak jak na Slot Art Festival byliśmy z rodziną i jednym z warsztatów były walki na miecze piankowe. Mieliśmy miecze piankowe, była ekipa czy armia niebieskich, armia czerwonych i ruszaliśmy do walki. No i przeciwnik był uśmiercony w momencie dotknięcia mieczem. Musiał ukucnąć i to oznaczało, że już nie może dalej walczyć. No i były takie sytuacje, że został jeden czerwony, czterech, pięciu niebieskich. No i ten oczywiście próbował, uciekał przez całe pole, ci go gonili. Wszyscy, którzy już byli uśmierceni, mieli dobrą zabawę patrząc na to, ale wszyscy mieli świadomość, to już jest koniec. On będzie jeszcze próbował, on będzie jeszcze uciekał, będzie jeszcze fikał, wierzgał, ale wiadomo, że tych czterech za chwilę go dziabnie i będzie po walce. To jest obraz, to co się dzieje tutaj, mamy, to jest właśnie to, że wojna zwycięska, nie było obok siebie dwóch mężczyzn, zostali tak rozproszeni ci amonici, że może gdzieś jeszcze niedobitki walczyły. I słuchajcie, to jest dobry obraz duchowej bitwy. To jest dobry obraz tego, jak Jezus zwycięża swoich wrogów. To jest dobry obraz tego, jak Jezus zwycięża moc diabła. List do Kolosan mówi o dziele Jezusa w ten sposób, że wymazał on obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża. I teraz rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Jezus rozbroił nadziemskie władze, wystawił je na pokaz, odniósłszy triumf nad nimi. I to jest czas przeszły. To nie jest mowa o tym, co się stanie w przyszłości, kiedy Jezus wróci na ziemię. To jest mowa o tym, co się wydarzyło, kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Czyli wojna jest wygrana, wojska wroga są rozproszone i jeszcze próbują walczyć, narobić szkód, zwieść ludzi, tak jak w czasie wojny. Tak, kiedy Niemcy skapitulowały w maju 1945 roku, to wciąż jeszcze, mimo kapitulacji, gdzie niegdzie odbywały się bitwy, w miejscach, gdzie oddziały niemieckie z powodu utraty łączności jeszcze nie wiedziały, że wszystko już jest rozstrzygnięte, ale walczyły. Walczyły w już przegranej wojnie. I tak wygląda walka z diabłem. Diabeł kusi, diabeł zwodzi w przegranej dla siebie wojnie. Tak, jego koniec jest znany, zwycięstwo jest oznajmione, ale musimy uważać cały czas, żeby ta rozproszona, przegrana armia, jeszcze tam fikając, nie zrobiła nam szkody. Rozproszone siły wroga jeszcze toczą gdzieniegdzie potyczki. I choć nie mają już mocy, żeby powstrzymać moc pochód Ewangelii, to szatan wciąż jest jak lew ryczący. Ale pamiętajcie, zwycięstwo należy do Chrystusa. Chrystus objął panowanie, ale gdzieniegdzie jeszcze rozproszone oddziały wroga toczą bitwy. To nie jest tak, że świat jest diabelski, a Jezus go przejmie dopiero, kiedy wróci. Nie, Jezus już objął panowanie. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, powiedział Chrystus. Ten pierwszy test Saula będzie dla nas jeszcze klarowniejszy do zrozumienia, jeżeli zauważymy, że imię króla Amonitów, Nachasz, właśnie oznacza wąż. Nachasz oznacza wąż. To jest to samo słowo hebrajskie, co na określenie węża w ogrodzie Eden. To samo słowo. Tam jest mowa o wężu, który kusił Adama i Ewę. Nachasz to jest to samo słowo, to jest wąż. Czyli znowu mówimy tutaj o pewnej symbolice. Saul został królem. Jego pierwszy test przynosi skojarzenie z Adamem. Saul otrzyma królestwo, ale najpierw musi walczyć i najpierw musi rozwalić łeb węża. Musi zrobić to, czego nie zrobił Adam. To uczyni Saula królem. Czyli Saul, niczym potomek Adama, niszczy łeb węża, odnosi spektakularne zwycięstwo w bitwie, a następnie publicznie zostaje ogłoszony królem. Także wojna jest wygrana i teraz niektórzy ludzie spośród Izraelitów mówią do Samuela, że słuchaj, byli tacy, którzy nie chcieli Saula jako króla, nie popierali go, to zabijmy ich, bo oni cały czas będą knuć, będą przeciwni. Saul usłyszał to i czytamy, że zainterweniował, powiedział, że nie. W dniu, kiedy Pan okazał nam łaskę, w dniu zbawienia nikt nie zostanie uśmiercony. Był miłosierny, mimo że namawiali go na uśmiercenie wrogów w jego obozie. Czyli znów, jako król Saul miał naprawdę dobry początek. Był napełniony Duchem Świętym, był odważny, odniósł zwycięstwo w bitwie, był miłosierny wobec wrogów. I to jest też ważna lekcja dla nas. Nie zadowalaj się dniem pięknych początków. Czuwaj, trwaj, ale nawet więcej. Rób postępy, bo jeżeli nie będziesz robił postępów w swojej wierze, dojrzałości, to nie będzie tak, że będziemy stali w miejscu. Będziemy się cofali. Samuel kazał ludowi udać się do Gilgal, żeby tam odnowić królestwo. Zrobili to, czyniąc Saula królem przed Panem. Dalej czytamy, że złożyli ofiary pojednania i była wielka radość. I co ciekawe, dopiero tutaj tak naprawdę ustanowili, 15 werset, ustanowili Saula królem w obliczu Pana w Gilgal. Dopiero tutaj. Wcześniej czytamy, że Samuel zidentyfikował Saula jako tego namaszczonego, który będzie królem. Potem czytamy w 10 rozdziale, w pierwszym wersecie, że w autorytecie proroka Samuel namaszcza Saula na króla. To jeszcze było takie, można powiedzieć, prywatne wydarzenie. Potem czytamy, że losy zostały publicznie rzucone przez Samuela w obecności wszystkich ludzi i wskazały na Saula, na tego wybrańca. Czytamy nawet, że ludzie wiwatowali temu wybranemu władcy w 10 rozdziale, w poprzednim urywku. Mimo to cały czas Saul jeszcze nie był królem, dopóki ludzie nie uczynili go, nie obwołali go królem po zwycięstwie w tej bitwie. To oni chcieli króla, Izrael chciał króla, Więc to oni ustanowili króla w obliczu pana w Gilgal. Nie? To jest ważne z trzech powodów. Po pierwsze, tu chodziło o publiczny wymiar tego wydarzenia, które oficjalnie kończyło okres sędziów. To było jak publiczne odczytanie konstytucji, jak ślubowanie oficjalne, ślubowanie prezydenta. Tak, słowa wypowiedziane publicznie w pewnych kontekstach mają znaczenie i zmieniają rzeczywistość. Tak, przychodzi duchowny, który mówi do narzeczonych: powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Narzeczony, narzeczona powtarzają słowa przysięgi i momentalnie duchowny mówi: już nie jesteście narzeczonymi, jesteście mężem i żoną. Chrzest, to samo. Chrzczęcie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Słowa wypowiedziane w określonym kontekście, podczas określonej czynności, zmieniają rzeczywistość. Przysięga wojskowa, ordynacja, święcenie na urząd pastora. Dwa słowa na umowie, nagryzmolone, nie muszą być nawet ładnie. Paweł Bartosik podpisuje na umowie. Już jest zmiana pewnej rzeczywistości. Wcześniej nie byłem zakredytowanym Pawłem Bartosikiem od napisania Paweł Bartosik, jestem Pawłem Bartosikiem, który ma kredyt. Zobaczcie, dwa słowa, które zmieniają wiele. Także to nie jest zwykła formalność, tak jak niektórzy mówią, no tylko formalność, oni nic nie znają. Tak, formalność? To są Boże środki, poprzez które On zmienia rzeczywistość. Sam Bóg wypowiada słowa, które zmieniają rzeczywistość. Oczywiście my jesteśmy Panem Bogiem, ale w jakimś sensie to pokazuje, że słowa jednak zmieniają dużo. Spróbuj kogoś obrazić. Pewnie zobaczysz, jak zareaguje. Albo niejednokrotnie wiedziałeś, jak słowa ciebie raniły. Słowa mają moc zmieniania rzeczywistości. Czyli tutaj chodziło o ten publiczny wymiar ślubowania Saula jako króla. Po drugie, dlaczego Izrael chciał mieć króla? Owszem, chcieli króla jak inne narody, ale dlaczego? Ponieważ chcieli, żeby ten król mówił im, co mają robić. Oni chcieli być dziećmi na zawsze, chcieli być jak Piotruś Pan, nie chcieli nigdy dojrzeć. Kiedy Saul odczytywał uprawnienia króla, mówi: dobra, będziecie mieli króla tak, jak chcecie, ale teraz ja wam powiem, co ten król będzie, jakie będą jego uprawnienia. I uprawnienia króla streszczają się do trzech rzeczy. Brania, brania, brania. Król będzie od was pobierał pieniądze, ziemię, wozy, mężczyzn, córki i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, to podejście jest obecne cały czas dzisiaj. Chcemy Boga, państwo. Chcemy Zbawiciela, rząd. Chcemy króla, premiera. My możemy sobie odpocząć, tak? To król, to premier, to rząd będzie zajmował się wszystkim. Chcemy króla, bo on zadba o nas. Zobaczcie, że to jest cały czas ta mentalność niewolnicza, która była powodem wielu nieszczęść w Izraelu. Chcemy wiele praw, chcemy wiele przywilejów, ale mało odpowiedzialności. Chcemy opieki państwa, ale nie chcemy brać spraw w swoje ręce. I powodem, dla którego ludzie lubią bezpieczeństwo, w cudzysłowie, bezpieczeństwo tyranii, jest to, że chociaż często konsekwencje są złe, to ludzie mówią: a to co, możemy i tak przycupnąć, przyjąć wszystko, co się dzieje, tak jakby była po prostu zła pogoda. To co, już nie mamy na to wpływu. To on to zrobił. To oni, to ci wyborcy, oni go wybrali, to te jełopy. Czyli zobaczcie, że ludzie wolą raczej ciężkie czasy z minimalną odpowiedzialnością, niż dobre czasy z dużą odpowiedzialnością. Ale to jest mentalność niewolnika. To jest powód, dla którego dzieci Izraela narzekały na pustyni. Zobaczcie, wyszli z Egiptu, przeszli przez morze, wojska faraona są już zatopione, oni wychodzą i tak. Tu, jak tu pójdziemy, oczywiście Bóg im wskazał drogę, ale tam była wolność, tu była wolność, tu była wolność, była wolność w każdym kierunku, ale jednocześnie było wiele odpowiedzialności. Tak, rzeczywiście w Egipcie było ciężko, ale faraon przynajmniej oferował nam pełne zatrudnienie. Kiedy kolonialiści przybyli na kontynent amerykański, to ile prac czekało na nich? Ile było ofert pracy na tablicy w urzędzie? Zero. Nie było pracy, nie było ofert zatrudnienia. Czy to znaczy, że nie mieli co robić? Że nie było nic do zrobienia? No, było mnóstwo do zrobienia. Było mnóstwo do zrobienia i zero ofert pracy. Było dużo pracy do zrobienia i mało ogłoszeń pracy. Ludzie budują kraj pracą, a nie oczekiwaniami, że ktoś za mnie coś zrobi, że ktoś za mnie, nie wiem, znajdzie pracę albo wykona za mnie pracę. Dzisiaj mówimy, daj mi pracę, daj mi ubezpieczenie. Jeżeli nie ma nikogo, kto da ci pracę, to pracuj. Na przykład szukając pracy, ale po prostu weź sprawy w swoje ręce. Nie traktujmy rządu jak niańki. Prawda jest taka, że tak naprawdę wiele rządów przeszkadza w pracy. Ludzie chcą pracować, wielu ludzi chce pracować, ale rząd mówi, hej, hej, nie tak szybko. Najpierw my musimy zdecydować, czy możesz. Potem my musimy zdecydować, czy spełniasz warunki, czy ty spełniasz warunki, czy pomieszczenie, gdzie chcesz pracować, spełnia warunki i tak dalej, i tak dalej. Musisz nam najpierw zapłacić, już no, czasami podatek, ale często to jest haracz. Musisz nam zapłacić haracz za dzielnię tak zwaną, w której chcesz pracować, bez względu na to, ile będziesz zarabiał. Ale masz stały haracz nam oddawać. Słuchajcie, król nie został dany Izraelowi w Bożych zamierzeniach, żeby dać im pracę. To nie było zadanie króla. Rząd nie jest od dawania pracy. Likwidowanie bezrobocia nie jest biznesem rządu. Najlepszym sposobem likwidacji bezrobocia przez rząd jest niezajmowanie się przez rząd problemem bezrobocia i zatrudnienia. Ale niewolnik mówi, ale ja chcę do Egiptu, ja chcę opieki Faraona, ja chcę wyżywienia Faraona, ja chcę bezpieczeństwa od Faraona i chcę zależności od Faraona. I Biblia mówi, taka mentalność niewolnika to jest niewiara. Mentalność niewolnicza to jest niewiara. Niewolnik nie chce ufać Bogu. Bóg stworzył świat i jego zasoby. Bóg stworzył wszelkie bogactwa, minerały i Bóg mówi, słuchaj, bierz, korzystaj, działaj, przekształcaj, daję ci coś dobrego, a ty weź to w ręce i zrób z tym coś jeszcze lepszego. Daję ci ziarno, zrób z tego chleb. Daję ci owoce winorośli, zrób z tego wino. Daję ci drzewa, bogactwa ziemi, zasoby ziemi. Weź to i zrób coś jeszcze bardziej chwalebnego. Daję ci warzywa, zrób z tego pyszną sałatkę. Daję ci zboże i wodę, jajka czy kury. Zrób z tego pyszne ciasto. Daję ci krowę, zrób z tego ser albo dobry stek. Nie mów, zjem ciasto, aż ktoś mi przyniesie wodę, jajka i mleko i miskę. I najlepiej jeszcze zrobi mi ciasto. Bo jak nie przyniesie, no to nie będę miał. To jest postawa niewolnicza, a nawet więcej, to mi przypomina naszą Nalę. Nasza Nala, piesek Nala, ona je karmę, kiedy nasypiemy jej karmę. Ona wypije wodę, kiedy nalejemy jej wody. Ona nie weźmie, nie wiem, zboża, wody, jajka, nie zrobi sobie jedzonka. Ona poczeka. Panie, daj. Nie bądź jak Nala. I trzecia rzecz. Ustanowienie króla przez lud oznaczało, że kiedy później król zaczął ich źle traktować, to już nie mogli mówić, a jesteś intruzem, jesteś samozwańcem. To oni go wprowadzili w urząd, oni go obwołali królem. Nie mogli mówić, hej Saul, to Samuel cię zainstalował na tronie, nie my. My nie mamy z tobą nic wspólnego, idź precz. Nie, czytamy, że uczynili króla dla siebie. To przypomina naszą rzeczywistość co 4 lata. Rzeczywistość wyborczą. Kto jest niekompetentny i wybrał tego człowieka na prezydenta? Kto wybrał tych ludzi na nasz rząd? Kto jest komitetem, który podjął tak dramatycznie głupie i złe decyzje? No cóż, to my. To my wybieramy króla. My ponosimy owoce swoich wyborów. To nie jest tak, że zły rząd przydarza się tak jak zła pogoda. Ludzie dostają rząd taki, na jaki zasługują. Jeśli masz zły rząd, możesz mieć różną cenę tego rządu, poprzedniego rządu i tak dalej. Jeżeli mamy zły rząd, który jest reprezentacją naszego społeczeństwa, to rozwiązaniem nie jest wybór przez społeczeństwo innego rządu. Rozwiązaniem, ten urywek poucza nas, jest pokuta. Oni pokutowali. Bojaźń pańska stąpiła na nich i ruszyli do walki. Rozwiązanie jest pokuta. I to pokuta nie ich, No tak, czekam na ich nawrócenie, tych liberałów, tych fundamentalistów z Radia Maryja, nawrócenie tych kodziarzy, nawrócenie tych pisowców, tych lewaków, tych narodowców i tak dalej. Zauważcie, jak Saul odniósł zwycięstwo i no, co się stało, co było przyczyną? Przyczyną było to, że bojaźń pańska zstąpiła na lud. To było przyczyną zwycięstwa. To nie było na zasadzie takiej, że niech oni wyruszą, niech bojaźń pańska stąpi na nich. Oni wszyscy czuli się odpowiedzialni za to. Prezydent Polski to nasz prezydent. To twój prezydent. Rząd to twój rząd. Tu nie ma miejsca na tłumaczenie, ale ja na nich nie głosowałem, jak mój. Ja nie głosowałem tak. Nie obwiniaj mnie za to, co się dzieje w kraju. Głosowałem na tego drugiego faceta, na tą trzecią partię. Słuchajcie, to tak nie działa, jeżeli rozumiesz, na czym polega przymierzowa reprezentacja. Rządzący jest twoim reprezentantem, zły władca jest twoim złym reprezentantem. Juliusz Cezar reprezentował całe Imperium Rzymskie, a nie tylko tych, którzy go lubili. Adolf Hitler reprezentował Niemcy, IV Rzeszę. Czwartą? Trzecią, przepraszam. Trzecią. Prezydent to twój przełożony w państwie, a nie tych, którzy na niego głosowali. Andrzej Duda jest prezydentem Polski, a nie prezydentem PiS. Bronisław Komorowski był prezydentem Polski, a nie prezydentem PO. Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski, a nie prezydentem SLD. Czy tak samo Lech Wałęsa był prezydentem Polski, a nie obozu Solidarności czy opozycji. To są nasi albo byli nasi prezydenci, a nie ich prezydenci. O Polakach powinieneś mówić my, a nie oni, ci durni ludzie. O Polsce powinieneś mówić mój kraj, a nie ten durny kraj. Podsumowując, trzy rzeczy. Po pierwsze, Saul dobrze zaczął, ale jego koniec nie był pomyślny, a powodem były, jak zobaczymy w dalszej historii, małe ustępstwa. Wielkie zwiedzenie nie przychodzi od razu. Wielkie zwiedzenie jest owocem małych kompromisów. I teraz strzeżmy się, abyśmy nie przechodzili przez życie na zasadzie jeden krok nieposłuszeństwa, nic mi nie zaszkodzi. A potem kolejny krok. No to tylko krok. Robisz kolejny krok, ale w końcu odwracasz się i widzisz, oj, jestem już w dalekim miejscu od tego, z którego wyszedłem. I w końcu w taki sposób staniesz się Bożym wrogiem. Dlatego, że małe odstępstwa prowadzą do dużego, małe kompromisy prowadzą do dużego odstępstwa. Pamiętacie, do zdrady grzechu Dawida z Batrzebą prowadziły małe kroki. To nie było tak, że on powiedział, chodź ze mną do łóżka, będziemy sobie założyli. To były małe kroczki kompromisów. Najpierw nie wyruszył na bitwę, na której powinien być na czele swojego ludu. Potem dopadła go nuda. Potem wyszedł sobie tam gdzieś na taras. Potem zaczął sobie spoglądać na kąpiącą się Betrzebę. Ogarnęła go pożądliwość, potem posłał po nią. Małe, małe kroczki nieposłuszeństwa. W konsekwencji wielki grzech, cudzołóstwo i morderstwo. Druga rzecz. Mieszkańcy Jabesz mogli wybrać życie w niewoli z jednym okiem. On im powiedział, pamiętacie, ten Nachasz. Ocalę was, zawrę z wami przymierze, ale wyłupię wam oczy, prawe oko. Czyli można powiedzieć, lepsze to niż śmierć, co? Byłoby niekomfortowo z jednym okiem, ale przynajmniej byłoby bezpiecznie. Ale oni powiedzieli nie. Będziemy walczyli. Czyli podjęli ryzyko. Tak, możemy umrzeć, ale lepiej umrzeć wyprostowanym niż żyć na kolanach. Poprosili Boga o pomoc, Bóg dał im wyzwolenie. I ostatnia rzecz. Jesteśmy jak mieszkańcy Jabesz w Gileadzie. Też potrzebujemy bojaźni Pana i ocalenia Pana. Tu nie ma miejsca na mówienie, jestem za wielkim grzesznikiem, żeby Bóg coś ze mną zrobił, żeby Bóg mnie użył do wielkich rzeczy. Nie ma miejsca na myślenie, jestem spoko, a oni potrzebują nawrócenia. Nie ma miejsca na dumę. Drogą odnowy jest pokuta, bojaźń pańska, nawrócenie. Nie ich, ale moja, twoja, każdego z nas. Pomódlmy się. Dobry Panie, prosimy Cię, aby Twoje Słowo wydawało owoc w naszym życiu. Dziękujemy Ci za światło Twojego Słowa, za tak wiele praktycznych pouczeń dotyczących naszej codzienności. Prosimy Cię, Panie Boże, aby nasza wiara była się dojrzała, kompleksowa, abyśmy ukazywali Tobie posłuszeństwo we wszystkim, aby Twoje panowanie przejawiało się w każdej sferze naszego życia. Panie, niech Twoje Słowo uczyni nas jeszcze bardziej odważnymi, jeszcze mądrzejszymi, jeszcze bardziej kochającymi Ciebie, naszych bliźnich. I prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.